Dzień dobry, witam w programie Polskie Tango, a moim i Państwa gościnią jest nowa posłanka Polski 2050, do niedawna szefowa gabinetu Szymona Hołowni, Aleksandra Leo. Witam serdecznie.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
Czy zgodziłaby się Pani z tezą, że do niedawna jeszcze obecna opozycja wygrała wybory parlamentarne głównie z powodu głosów kobiet?
To prawda, tych kobiet dotychczas w wyborach brakowało. Szczególnie młodych kobiet, tych między 18 a 29 rokiem życia, co druga z pań nie chodziła do tej pory na wybory. Panie nie wierzyły w swoje głosy, nie wierzyły w siłę tych głosów, ale też nie wierzyły w swoją sprawczość.
A co sprawiło, że teraz właśnie w siebie uwierzyły?
No, uwierzyły, że ten głos ma znaczenie. Ale też myślę, że uwierzyły, że mogą być w tym Sejmie, rządzie, czy później na przykład w spółkach giełdowych dobrze reprezentowane. Tego oczywiście w dalszym ciągu brakuje. Te dane są zatrważające. Kobiet na przykład w spółkach giełdowych jest około 10-12%. Natomiast ta zmiana się już zaczęła. To widać chociażby po tym nowym obecnym Sejmie, gdzie tych kobiet mówi się, że jest rekordowa ilość. Oczywiście, bo jest ich najwięcej w porównaniu na przykład z 2019 czy 2015 rokiem. Natomiast w dalszym ciągu, ja przynajmniej tak uważam, nie jest to wystarczająca liczba. Tych kobiet jest o chyba 3 pani więcej niż w 2019 roku. My akurat jako Polska 2050 tu się mamy czym poszczycić, bo na 33 parlamentarzystów mamy 13 kobiet. To daje nam 40%. Jeszcze lepszy, że tak powiem, procentowo wynik ma Lewica. Więc widać zmianę i to bardzo cieszy. Natomiast myślę, że jeszcze bardzo dużo jest do zrobienia i to zarówno jeżeli chodzi o kobiety, jak i w ogóle o takie odmłodzenie parlamentów.
A jeżeli chodzi o prawa kobiet, w momencie, kiedy marszałek Szymon Hołownia podpisał umowę koalicyjną, to po kolejnym wejściu do jego gabinetu powiedziała pani bardziej: gratuluję panie marszałku Szymonie, czy bardziej jednak: chłopie, gdzie są prawa kobiet?
Te prawa się znalazły i oczywiście to jest tak, że w zakresie praw kobiet jest tyle do zrobienia, że ciężko było to zawrzeć też w tej umowie koalicyjnej w samym tym dokumencie, bo tak jak mówię, tego jest bardzo dużo. Ja się cieszę, że się znalazły. Trwa debata na ten temat. Ja widzę, jak bardzo zdeterminowane są panie, posłanki, ale w ogóle też nasi na przykład tutaj sejmowi koledzy, żeby te zmiany już zacząć. To są zmiany zarówno w pierwszej kolejności oczywiście dotyczące tego skandalicznego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku, zakazującego przerywania ciąży.
No właśnie, a co zrobią z nim państwo w pierwszej kolejności z tym zakazem
Trybunału? W pierwszej kolejności należy ten odwrócić skutki tego zakazu. Jesteśmy w stanie to zrobić chociażby przez rozporządzenia na przykład ministra zdrowia, dając na przykład wytyczne lekarzom, jak postępować w konkretnych sytuacjach. Natomiast docelowo oczywiście potrzebna jest ustawa. Pamiętajmy, że przez najbliższe półtora roku na końcu tej ścieżki mamy prezydenta Andrzeja Dudę, który taką ustawę zawetuje albo odeśle ją do Trybunału Konstytucyjnego i wiadomo, jakie będą losy tej ustawy.
A czy docierają do pani te właśnie głosy kobiet, które nie są zadowolone z samej umowy koalicyjnej, gdzie jednak pomimo ponad 80% kobiet biorących udział w wyborach znalazło się o nich jedynie jedno zdanie? Czy takie głosy do pani docierają?
Ale w umowie koalicyjnej tam nie jest jedno zdanie, tam jest cały punkt dotyczący programu, który zamierzamy przez te pierwsze 100 dni
Dotyczące odwrócenia, tylko nie jest wytłumaczone dokładnie w jaki sposób.
Tak, natomiast jest też bardzo, dużo. Są też punkty dotyczące na przykład zdrowia kobiet, dotyczące finansowania in vitro, dotyczące opieki okołoporodowej. Są też punkty dotyczące badań prenatalnych, tak jakby były dostępne i bezpłatne. To są oczywiście też rozbudowa sieci żłobków, bardzo ważny punkt, ważny dla kobiet, bo dotyczy aktywizacji zawodowej kobiet, szczególnie dla tych, które po urlopie macierzyńskim chcą wracać do pracy. To są również bardzo ważny postulat, równa płaca za tę samą pracę, czyli zasypanie tej luki, tych dysproporcji między zarobkami, które do tej pory funkcjonują. No i to, co powiedziałam, czyli ten pomoc w powrocie na rynek pracy. Jeśli kobieta chce zostać w domu i opiekować się dzieckiem, ma takie prawo, ale jeśli chce, państwo powinno jej taki powrót umożliwić, chociażby na przykład przez wprowadzenie elastycznych godzin pracy, albo na przykład poprzez samozatrudnienie, tak? Dobre warunki do samozatrudnienia.
Problem jest dzisiaj na pewno to, że nawet 80% Polek traci pracę w momencie postanowienia, też w trakcie macierzyństwa lub po nim. Włącznie w tej liczbie są zarówno panie, które podejmują tę decyzję samodzielnie, jak również te, które zostają zwolnione, ale czy ta liczba nie świadczy o tym, że powinna istnieć lepsza ustawowa ochrona?
Zdecydowanie. Znaczy pomoc państwa to jest tutaj niezbędna. To jest pomoc właśnie, żeby kobiety miały prawo do decydowania, czy chcą pracować po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, czy zostać w domu. Ta aktywizacja zawodowa kobiet jest bardzo ważna i to jest nie tylko w kwestii zatrudnienia. To są również rozbudowa tej sieci żłobków. To jest również wykluczenie komunikacyjne, z którym zmagają się kobiety, szczególnie w mniejszych ośrodkach. Jest bardzo, bardzo wiele kwestii, które należy podnieść, żeby kobietom pomóc w możliwości powrotu do pracy zawodowej.
A czy uważa pani, że na przykład w kwestii tych wszystkich najważniejszych problemów dotyczących kobiet, praw kobiet, czy kolejność tego, co jest najważniejsze w mediach, jak to się przedstawia, zgadza się ze stanem faktycznym? Na przykład, który z problemów pani zdaniem dotyczących kobiet jest w Polsce najważniejszy?
Bezpieczeństwo kobiet.
Czyli z tym jest największy problem w Polsce.
Myślę, że tak. Myślę, że bezpieczeństwo, ale też na przykład zdrowie kobiet. W Polsce jednak kobiety umierają, Polki umierają, bo są zbyt późno diagnozowane. To jest kwestia dostępu do ginekologa w każdej gminie. To jest kwestia badań, które kobietom się umożliwia. To jest na przykład absurdalne prawo, gdzie 15-letnie dziewczyny mogą według polskiego prawa rozpocząć życie seksualne, ale nie mogą samodzielnie udać się do lekarza, więc jeżeli chodzi o zdrowie kobiet, w tym obszarze jest bardzo dużo do zrobienia.
A jeżeli chodzi o te wizyty u ginekologów na przykład, to była dyskusja u państwa w partii, że to będzie państwa postulatem szybko do zmiany, takie rzeczy?
Tak, zdecydowanie. To było w naszych 12 gwarancjach, które zaproponowaliśmy.
Kobiety do przodu.
Kobiety do przodu, jedną z gwarancji. Dla mnie jedną z najważniejszych, szczególnie bliską są właśnie kobiety do przodu. W tym opieka, bezpieczeństwo kobiet, ale też ochrona zdrowia kobiet.
Czy myśleli państwo o konkretnych propozycjach dotyczących opieki okołoporodowej? Jeżeli chodzi o raka szyjki macicy, to można powiedzieć, że u nas jest jednak kilkukrotnie wyższa śmiertelność niż za granicą. Ale to nie jest też rzecz, którą można zmienić szybko, w jeden nawet miesiąc. Czy mają państwo jakieś kompleksowe pomysły dotyczące zdrowia kobiet, czy to dopiero będzie się klarować?
No, tu wracamy do tego, o czym już wspomniałam, czyli do diagnostyki. Bo dlaczego tak fatalnie to wygląda? Czy to, jeżeli chodzi o raka szyjki macicy, czy na przykład raka piersi, który we wczesnym stadium jest prawie w 100% wyleczalny, ale właśnie wśród Polek jest bardzo późno, często już w trzecim, czwartym stadium diagnozowany. Tutaj chcemy na przykład umożliwić kobietom bezpłatne badania, bardzo łatwo dostępne, czyli albo dostępne w każdej gminie, ale jeśli na przykład kobiety nie mają możliwości dojechania na te badania, to też specjalne mammo czy cytobusy, gdzie można taką cytologię wykonać, będą przyjeżdżać, więc przede wszystkim diagnostyka.
A jeżeli chodzi o bezpieczeństwo kobiet, to z pewnością miała tutaj pani rację, jeżeli chodzi o statystyki, że jest to niedoceniany problem w mediach, a na przykład jednak kobiety wskazują to jako jeden z głównych problemów, nawet w niektórych ankietach jako główny problem w Polsce. No i co w związku z tym? Czy państwo planują jakąś kampanię dotyczącą przemocy wobec kobiet, czy będą bardziej państwo zmierzali w kierunku cięższych kar?
Myślę, że i jedno i drugie, że ważne są kampanie społeczne, na pewno w to warto inwestować, ale jednak też zdefiniowania tak naprawdę przemocy, bo to często jest niedookreślone obecnie, jak również tego, żeby kobiety miały, i to też kwestia dotycząca tych kampanii społecznych, miały śmiałość i odwagę zgłaszania tego, gdyż często ta przemoc dzieje się po prostu w domach. Sprawcy to często jest najbliższa rodzina kobiet. Kobiety tego nie zgłaszają, również z uwagi na to, że są często na przykład przez innych członków rodziny krytykowane. Ojca własnych dzieci wpędzisz do więzienia. Kobiety boją się zgłaszać, tak samo jak boją się zgłaszać mobbing w pracy. Boją się, że po prostu ich nazwisko będzie w internecie, będzie w gazetach, będzie wykorzystywane chociażby w miejscu pracy i często takich sytuacji nie zgłaszają, więc to jest zarówno przemoc, o której pan redaktor wspomniał, ale też na przykład mobbing czy inne przestępstwa seksualne.
Obecnie brak zgody na czynności seksualne nie wystarcza do stwierdzenia przestępstwa. Czy pani będzie popierać projekt Lewicy dotyczący zmiany definicji gwałtu?
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. To w Polsce pokutuje do tej pory. Podobnie jak przecież do tej pory przy różnych tragicznych historiach rozpoczyna się dyskusja, czy na przykład ofiara nie sprowokowała swojego napastnika, czy nie wyglądała wyzywająco, czy przecież może nie krzyczała, a jeśli nie krzyczała, to przecież może to jest przyzwolenie. Jedno z określeń, które bardzo lubię, to też dotyczące właśnie na przykład tego ubioru, czyli my dress is not a yes, znaczy strój nie jest przyzwoleniem, także zdecydowanie tak.
We wrześniu 2020 roku sąd apelacyjny we Wrocławiu wydał wyrok w sprawie dziewczynki, którą miał wykorzystywać seksualnie jej krewny. Karę 3 lat więzienia orzeczoną wcześniej przez sąd okręgowy zamienił na rok w zawieszeniu. Uzasadnił, że dziewczynka nie została zgwałcona, ponieważ nie krzyczała, kiedy mężczyzna się do niej dobierał. Sąd orzekł, że nie doszło do gwałtu, bo dziewczynka tylko płakała. Czyli dzisiaj mamy do czynienia z czymś takim. A jak to jest możliwe, że przez tyle lat nikt takiego problemu w Polsce nie zauważał i tak naprawdę takie rzeczy docierają do nas dopiero teraz?
Ale to jest to właśnie, co przed chwilą wspomniałam o tym, że to jest ta cała dyskusja, że może jeśli nie krzyczała, to może to było taki cicha zgoda. Może jeśli nie powiedziała stanowczo nie, to też to było przyzwolenie. A może miała za krótką sukienkę, a może się za bardzo uśmiechała. Te dyskusje już dawno powinny się skończyć, to powinno być po prostu bardzo dookreślone tak naprawdę definicje przestępstw seksualnych. I powinniśmy zakończyć te dyskusje, czy kobieta sama prowokowała swojego oprawcę.
Trzecia droga promuje ideę referendum w sprawie aborcji, ale dyscypliny z tego, co rozumiem, nie będzie. Czy pani osobiście uważa, że referendum to najlepsza możliwa droga?
Ja osobiście mogę powiedzieć, że poprę ustawę o legalnej aborcji do 12 tygodnia życia. Natomiast obawiam się, że przez najbliższe 1,5 roku, dopóki na końcu tej ścieżki mamy pana prezydenta Dudę, ciężko będzie taką ustawę, mówiąc brzydko, przepchnąć, ponieważ zawsze na końcu jest prezydent, który ją zawetuje albo odeśle do Trybunału Konstytucyjnego. Więc dla mnie referendum nie jest idealnym narzędziem, natomiast na razie wydaje mi się jedynym sensownym i możliwym, ponieważ z najnowszych badań z tego roku, z marca tego roku, wyszło, że 66% Polek i Polaków w takim referendum weźmie udział, czyli to referendum będzie ważne. To referendum byłoby też wiążące dla prezydenta i znacznie trudniej będzie panu prezydentowi przeciwstawić się milionom Polek i Polaków niż posłankom i posłom w Sejmie. To jest jedna rzecz. Z tych samych badań wynika też, że ponad 75% Polek i Polaków jest za legalną aborcją do 12 tygodnia życia. Mówię o tych, którzy wzięliby już udział, którzy deklarują swój udział w referendum. Także te dane mówią same za siebie. I tak jak pan redaktor spytał, to oczywiście nie jest idealne narzędzie referendum, natomiast wydaje mi się, że przez najbliższe 1,5 roku, no, obawiam się, że jedyne możliwe.
A dlaczego w takim razie tak trudno przekonać większość osób w Polsce 2050 i PSL do tego, aby porzucić ideę referendum?
Ja mogę mówić sama za siebie. Wiem też, jakie w tej kwestii zdanie mają moje koleżanki z partii. Pan przewodniczący Szymon Hołownia wielokrotnie podkreślał, że u nas nie będzie dyscypliny, jeżeli chodzi o te głosowania, więc każdy będzie tutaj mógł głosować zgodnie ze swoimi przekonaniami. I to jest ważne. Natomiast tak jak wcześniej wspomniałam, wydaje mi się, że to referendum jest teraz takim jedynym możliwym narzędziem zmiany tego prawa, dopóki prezydentem jest Andrzej Duda. Znacznie trudniej mu będzie przeciwstawić się milionom głosów Polaków i Polek niż Izbie.
Ale są też głosy ekspertów, że ten głos prezydent również może wtedy zignorować i to referendum nie musiałoby być dla niego wiążące, ale czy nie jest problemem to, że przewodniczący marszałek Szymon Hołownia, pierwsze co, no to tutaj zarządził to, że przed Sejmem nie ma barierek i powiedział że też, że zamrażarka wyjeżdża na zawsze to z Sejmu. No, to sugeruje dużą otwartość państwa Polski 2050, nowej władzy, na głos obywateli. Tymczasem według sondażu OKO.press z 2023 roku 84% wyborców Polski 2050 i 78% wyborców PSL popiera aborcję do 12 tygodnia. Czy nie jest to paradoks jednak?
Popiera. No właśnie, więc te badania pokazują, jakie są nastroje w społeczeństwie. Natomiast jeszcze wracając do tego, co powiedział pan redaktor o tym nowym otwarciu Sejmu, to ogromnie cieszy. I to już widać po tych pierwszych dwóch dniach, jak ten Sejm, który po przeszło 7 latach, tak naprawdę to obywatele składali te barierki odgradzające ten Sejm. Jak są traktowani dziennikarze, jak następuje to nowe otwarcie, wracają śniadania, prasowe spotkania, możliwe spotykania się z przedstawicielami NGO-sów, więc te słowa wypowiedziane przez pana marszałka, gdzie patria, ojczyzna powinna być ponad interesami takiej czy innej partii, no to bardzo cieszy. Także my jesteśmy otwarci na dyskusję, otwarci na dialog, na debatę, również z innymi partiami wchodzących w skład koalicji, co już pokazaliśmy.
Wspomniała pani o tym, że w Sejmie no, są tylko 3 kobiety więcej niż w poprzedniej kadencji. Co sądzi pani o pomyśle, żeby w całym społeczeństwie zastosować parytety, jeżeli chodzi o miejsca pracy, właśnie aby poprawić ilość kobiet na wyższych stanowiskach? Czy pani zdaniem to jest odpowiedni pomysł?
Na początek na pewno, bo musimy od czegoś zacząć. Czasami trzeba po prostu wymusić tą równość ustawowo, żeby nam to weszło w krew. Ponieważ dane są, jakie są. Znaczy, mówimy o rekordowej liczbie kobiet w Sejmie, natomiast to jest dalej procentowo na poziomie 30%. W spółki giełdowe jest jeszcze gorzej. Cieszę oczywiście, że na przykład mamy teraz 2 wicemarszałkinie Sejmu. Panią Niedzielę i panią Monikę Wielichowską, marszałkini Senatu, Małgorzata Kidawa-Błońska. Oczywiście takie wybory cieszą, natomiast mam poczucie, że kobiety cały czas muszą wydzierać i walczyć o te swoje prawa i rozpychać się, jeżeli chodzi o to miejsce. Więc na taki dobry start to myślę, że to miałoby sens. Tak samo jak parytety na listach wyborczych. Od czegoś trzeba zacząć.
A czy takim dobrym początkiem byłoby też to w całym społeczeństwie, że firmy by się nie buntowały, gdyby na przykład po prostu była ustawa dotycząca parytetów na jakichś konkretnych stanowiskach w całym społeczeństwie, w firmach?
Trudno, od czegoś trzeba zacząć, a kobiety są świetnymi pracowniczkami, to jest po prostu udowodnione, potrafią świetnie organizować pracę, potrafią, ponieważ tak naprawdę no, kobiety często pracują na 2 etatach, my pracujemy często na 2, tym w pracy i tym w domu, często zajmując się nie tylko dziećmi, ale też na przykład niesamodzielnymi członkami rodziny, osobami z niepełnosprawnościami, seniorami, osobami przewlekle chorymi, więc w Polsce opieka ma twarz kobiety tak naprawdę i my pokazujemy, jak wspaniale potrafimy sobie radzić z tym wszystkim, więc według mnie kobiety są świetnymi pracownikami, więc tak naprawdę to powinno cieszyć pracodawców.
Unia Europejska już uchwaliła dyrektywę dotyczącą tego, że będzie jawność płac w Europie. Czy uważa pani, że to z marszu zmieni w całej również Polsce to, że łatwiej będzie walczyć z luką płacową?
Zdecydowanie tak i jestem gorącą zwolenniczką.
A może się to wydarzyć jeszcze w tej kadencji Sejmu? Bo tutaj potrzeba na pewno również dużej kontroli firmy.
Mam taką nadzieję, że ta zmiana się już rozpoczęła. Ona jest nie do zatrzymania, tak jak powiedziałam panie redaktorze. No i teraz w naszych rękach jest, żeby o to walczyć.
Jaki będzie następny państwa ruch dotyczący praw kobiet? Bo tak jak mówiłem, jednak w dużej mierze zawdzięczają państwo to zwycięstwo kobietom. Pomijając już samą kwestię aborcji, gdzie na pewno będzie duża batalia, czy
znaczy,
sądzi pani...
To jest, przepraszam, 2 kwestie, bo to jest kwestia aborcji, ale to jest kwestia...
Dekryminalizacji, dokładnie. Oczywiście,
I,
tak.
I co do tego tutaj nie ma żadnego sporu.
To może być początek, czyli w kwestii praw kobiet pierwszym krokiem, jaki państwo uczynią, będzie prawdopodobnie dekryminalizacja.
Zdecydowanie tak. Znaczy, historie, które sama znam, rodziców, którzy pomagali swoim nastoletnim córkom na przykład i teraz mają wyroki 2, 3, 4 lata na przykład pozbawienia wolności. Znaczy, coś takiego absolutnie nie powinno mieć miejsca i od tego trzeba zacząć.
I mam nadzieję, że od tego zaczniemy. Bardzo dziękuję. Moją i Państwa gościnią była dzisiaj posłanka Polski 2050 Aleksandra Leo. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dziękuję bardzo.
A Państwo oglądali, słuchali audycji Polskie Tango. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.